Najdrożsi księża arcybiskupie Wiktorze, główny gospodarzu dzisiejszej uroczystości, ekscelencje księże arcybiskupi i biskupi, umiłowani współbracia w kapłaństwie, przedstawiciele władz, środowisk naukowych oraz świata pracy, umiłowani w Chrystusie Panu tutaj obecnie, a także łączący się z nami za pośrednictwem radia czy telewizji. Jestem bardzo szczęśliwy, że jako kardynał już po raz drugi mogę uczestniczyć w pielgrzymce mężczyzn do tego uroczego sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. Tym razem jako legat papieski, czyli specjalny wysłannik papieża Franciszka. Papież, czyniąc mnie swoim legatem, chce w ten sposób wyrazić łączność z tym miejscem świętym z okazji 700-letniej rocznicy jej powstania. Doszczerzono bowiem w nim serce całego Śląska i archidiecezji. A Matka Boska Piekarska została uznana za główną patronkę tej archidiecezji. W Ewangelii Świętej słyszeliśmy słowa, jak Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu na górze w Galilei nakazał swoim apostołom, aby szli i nauczali wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ta myśl o Trójcy Świętej przenika na co dzień całe nasze życie chrześcijańskie. W imię Trójcy Świętej, czyli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, rozpoczynamy każdą mszę świętą. W imię Trójcy Świętej rozpoczynamy każdą modlitwę. W imię Trójcy Świętej udzielane są wszystkie sakramenty. Wielbimy Trójcę Świętą, powtarzając wielokrotnie chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej. By to tak częste wzywanie Trójcy Świętej nie stało się tylko jakąś rutyną, chcemy podczas tej uroczystości zastanowić się nad rzeczywistością Boga w Trójcy Świętej Jedynego, uczcić tę prawdę i przybliżyć ją sobie. Na samym początku jednak musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć w pełni tej prawdy. To znaczy prawdy, że w jedynej naturze Boga są trzy osoby. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Chodzi bowiem o wewnętrzny dynamizm życia Bożego. Byłoby absurdem, gdybyśmy jako stworzenie pretendowali do zrozumienia w pełni Stwórcy Wszechświata. Musielibyśmy bowiem być kimś nad Nim. Własnym rozumem nie bylibyśmy nigdy zdolni dojść do tego, że Bóg istnieje jako Trójca Święta. Pan Bóg jednak objawił nam tą prawdę. Można zapytać, jeżeli nie jesteśmy w stanie tej prawdy o Trójcy Świętej w pełni zrozumieć, jeżeli pozostaje ona dla nas tajemnicą, to dlaczego? Dlaczego Bóg nam ją objawił? Wydaje się, że najważniejszymi są dwa powody. Po pierwsze, Bóg chciał nas pouczyć, że w swojej wewnętrznej naturze jest miłością. Ojciec miłuje Syna, swego miłością odwieczną i nieskończoną. Syn miłuje Ojca taką samą miłością i ta miłość jest tak wielka i wzajemna, że uosabia się, staje się osobą w Duchu Świętym. Pan Bóg więc jawi się w tajemnicy, tej tajemnicy jako pewna relacja miłości, jako dynamizm urzeczywistnianej swej miłości, jako miłość. Aby można mówić o miłości, muszą być przynajmniej dwa podmioty. Musi być jakaś relacja między kimś. Bóg objawił nam tę prawdę, by wskazać, że jest miłością. Po drugie, Pan Bóg objawił nam prawdę o Trójcy Świętej, by uwypuklić swoją miłość względem nas. Bóg, miłość Ojca, objawić miłość Ojca, który daje nam swojego Syna, aby nas zbawić. Miłość Syna, który umarł za nas na krzyżu, aby otworzyć nam drogę do wiecznej szczęśliwości. I miłość Ducha Świętego, który kieruje naszym życiem, by było owocne. To też, chociaż nie rozumiemy w pełni tej prawdy, winniśmy być Panu Bogu wdzięczni, że nam ją objawił, bo przez nią powiedział nam już bardzo dużo. Jeszcze jedno jest niezmiernie ważne. Mianowicie to, co powiedziałem o Trójcy Świętej, rzutuje w sposób zasadniczy na nasze życie chrześcijańskie. Ponieważ Bóg w Trójcy Świętej jedyny jest najwyższą miłością, jest samą miłością, to my, będąc stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, jesteśmy powołani do miłości. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, my jesteśmy powołani do miłości. Możemy się w pełni urzeczywistnić tylko przez miłość. Na tle powyższego rozważania na temat Trójcy Świętej, ukazującej Boga jako dynamizm miłości w samym sobie i względem nas, co również rzutuje na nasze powołanie do miłości, chciałbym teraz odnieść się do bardzo specyficznego tytułu czy wezwania, jakim jest określana Matka Boża Piekarska, mianowicie Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W 1983 roku to wezwanie zostało zaaprobowane przez Stolice Święte i włączone na terenie archidiecezji katowickiej do litanii loretańskiej. Ten tytuł podyktowany jest wrażliwością tego sanktuarium na sprawy społeczne, zwłaszcza naszego narodu, co zostało bardzo mocno podkreślane w przemówieniu księdza arcybiskupa. To wezwanie zabiera w sobie dwa człony. Matka Sprawiedliwości Społecznej i Matka Miłości Społecznej. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak się ma pierwszy człon tego wezwania, Matka Sprawiedliwości Społecznej, do drugiego, mówiącego o miłości. Miłość bowiem, jak powiedziałem, winna być głównym motorem naszego działania. Jak mają się te dwa tytuły, sprawiedliwości i miłości, do siebie? Należy przede wszystkim zauważyć, że sprawiedliwość nie może być tutaj pojmowana w sensie powszechnie używanym lub w sensie używanym w ustawodawstwach państwowych lub w różnego rodzaju ideologiach czy w środkach masowego przekazu. Sprawiedliwość winna być tutaj rozumiana w świetle Słowa Bożego, w świetle Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. W tym świetle sprawiedliwym odniesieniu do człowieka jest to, czego chce Bóg. To jest sprawiedliwe. Ponieważ Bóg jest najwyższą mądrością i najwyższą miłością, nie może być nic bardziej słusznego, bardziej dobrego, bardziej dobroczynnego, a więc i bardziej sprawiedliwego dla człowieka, jak to, co jest przedmiotem woli Bożej. Widzimy na przykład święty Józef, mówi Pismo Święte, ponieważ był człowiekiem sprawiedliwym, nie poszedł do sądu. W świetle Słowa Bożego, a więc i obiektywnie, sprawiedliwość jest realizacją prawa Bożego, nawet tego wyrażonego w radach ewangelicznych. Już bowiem w Starym Testamencie przymiotnik sprawiedliwy, czyli justus, jest przeciwieństwem przymiotnika występny, grzeszny. Nie jest przeciwieństwem sprawiedliwy, niesprawiedliwy. Sprawiedliwy jest przeciwieństwem człowieka grzeszny, występny. I tak na przykład, można tych przykładów oczywiście mnożyć, w psalmie 37 czytamy: przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny. Sprawiedliwy, występny. Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwa występnych. Sprawiedliwy, występny. Bo ramionych występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. Bardzo dużo jest tekstów w Starym Testamencie, gdzie jawi się to przeciwstawienie. Sprawiedliwy, grzeszny, występny. To przeciwstawienie sprawiedliwy, grzesznik jawi się potem w ustach Pana Jezusa. Na przykład Jego słowa: nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Sprawiedliwych, a grzeszników. W niebie będzie większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Sprawiedliwy grzesznik. W opisie sądu ostatecznego sprawiedliwymi są ci, którzy czynili uczynki miłosierdzia, czyli spełniali wolę Bożą, spełniali przykazania miłości. W kazaniu na górze Pan Jezus mówi natomiast o konieczności wyższej sprawiedliwości. Wyższej sprawiedliwości niż ta, która charakteryzuje uczonych w piśmie i faryzeuszów. Wyższej, to znaczy tej, o której mówiłem. Dlatego właśnie to kazanie na górze zostało przez jednego z egzegetów zdefiniowane jako konstytucja sprawiedliwości zaproponowanej tym, którzy przyjmują dobrą nowinę o Królestwie Boże. Konstytucją tej wyższej sprawiedliwości, którą jest czynienie woli Bożej. To też kiedy w litanii loretańskiej mówimy zwierciadło sprawiedliwości, nie może chodzić o inną sprawiedliwość, tylko o tę sprawiedliwość Bożą, sprawiedliwość zrównania naszego działania z wolą Bożą. Święty Jan Paweł II zwrócił uwagę, że sprawiedliwość wiernych winna być inspirowana sprawiedliwością Boga. Powiedział bowiem, cytuję: w doświadczeniu egzystencjalnym Kościoła słowa prawo, osąd, sprawiedliwość przywołują na model wyższej sprawiedliwości, sprawiedliwości Boga, który jawi się jako cel i jako konieczny czynnik porówności. Sprawiedliwości Boga, który jest miłością. Sprawiedliwość Boga jest ściśle złączona z dobrocią, z miłosierdziem. I w gruncie rzeczy sprowadza się do zbawienia ofiarowanego wszystkim ludziom. Chrystus bowiem w swoim miłosierdziu, poprzez swoją mękę na krzyżu, mówi święty Paweł, nas usprawiedliwił. Stąd dla chrześcijanina jest rzeczą sprawiedliwą, na przykład przebaczyć, wziąć na siebie krzyż, zaakceptować upokorzenie, poświęcić się dla kogoś. Do takich zachowań bowiem wzywa nas często Pismo Święte. Innymi słowy, jest rzeczą sprawiedliwą z punktu widzenia chrześcijańskiego dobrowolnie zrezygnować z jakiegoś swojego prawa w imię wyższych wartości, jak to uczynił Chrystus, który istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, uniżył samego siebie, aby nas zbawić. Uniżył się, aby nas zbawić. Na naszym ludzkim poziomie takim czynem może być na przykład, dla przykładu podaję, rezygnacja z domagania się należnej sobie części spadku po rodzicach, dla którego ktoś ma prawo, by w ten sposób zachować coś ważniejszego, mianowicie dobre kontakty w rodzinie, dobre kontakty z rodziną. W tym sensie święty Jan Paweł II zacytował słowa świętego Tomasza z Akwinu: miłosierdzie nie znosi sprawiedliwości, lecz jest pewnego rodzaju pełnią sprawiedliwości. Miłość jest pełnią sprawiedliwości. W ten sposób należy rozumieć te słowa świętego Leona Wielkiego, które my kapłani czytamy w liturgii godzin. Miłować Boga jest niczym innym, jak miłować sprawiedliwość. Miłować Boga jest niczym innym, jak miłować sprawiedliwość. Wymowne są w tym względzie także słowa świętego Pawła, który strofuje Koryntian, że powierzają swoje sprawy ludziom niewierzącym i zwraca uwagę, że już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sprawy sądowe, dodając: czemu nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemu nie znosicie raczej szkody? Tak święty Paweł domaga się realizacji tej wyższej sprawiedliwości. Sprawiedliwości w sensie chrześcijańskim, w sensie, o jakim jest mowa w Piśmie Świętym. Sprawiedliwości, która jest czynieniem tego, czego chce Bóg. Sprawiedliwości polegającej na realizowaniu miłości. Święty Jan Paweł II w encyklice Dives et Misericordia, o miłosierdziu, jest bardzo jasny w tym względzie, pisząc, cytuję: doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje na to, że sprawiedliwość w sensie powszechnym rozumiana sama w sobie nie wystarcza, że co więcej, może doprowadzić do zaprzeczenia i zniszczenia siebie samej. Jeżeli nie dopuści się do kształtowania życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest miłość. To samo innymi słowami powiedział kiedyś do korpusu dyplomatycznego. Nie ma sprawiedliwości, jeżeli ona nie jest dopełniona przez miłość. Zaś w Manili, przemawiając do polityków, zaznaczył, cytuję: moje przesłanie do was dotyczy właśnie potęgi miłości. Tylko miłość może uczynić człowieka rzeczywiście otwartym na apel potrzeb. Nie ma więc sprawiedliwości społecznej bez miłości społecznej. To też te dwa wyrażenia, sprawiedliwość społeczna i miłość społeczna w tytule Matki Bożej Piekarskiej, to nie są dwie odrębne rzeczywistości. Chodzi o wyrażenia, chodzi o pojęcia, które się wzajemnie przenikają. Przenikają się i w gruncie rzeczy najgłębsze uzasadnienie znajdują w tajemnicy Trójcy Świętej. Bóg jest miłością, my stworzeni na obraz Boga jesteśmy powołani do miłości. I miłość jest właśnie tą największą sprawiedliwością. Wydaje się, że połączenie tych dwóch określeń matki, matka sprawiedliwości społecznej i matka miłości społecznej jest jakimś wymownym na nasze czasy wołaniem. Wołaniem, że bez autentycznej miłości nie będziemy w stanie realizować owocnego życia społecznego, należnej sprawiedliwości społecznej. Niech to wołanie dociera skutecznie do naszych serc i określa naszą modlitwę, nasze działanie, zarówno w naszym życiu prywatnym, jak i wspólnotowym i politycznym. Miłość bowiem stworzyła wiele cudów. Nienawiść ani jednego dobrego czynu. Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać, pisał święty Augustyn. Podobnie wielki artysta Leonardo da Vinci. Im większy człowiek, tym głębsza jego miłość. Tylko miłość może uczynić sprawiedliwość naprawdę twórczą w perspektywie dobra społecznego, w perspektywie prawdziwego postępu ludzkości. Prośmy tę Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, by w naszym kraju nigdy nie oddzielano sprawiedliwości od miłości społecznej, by interpretowano pojęcie sprawiedliwości w świetle miłości, w świetle realizacji Słowa Bożego. Amen.